Merkury Polskie Radio.
Jaskra uchodzi za taką bardzo zdradziecką chorobę oczu. Profesor Maciej Krawczyński, lekarz okulista, genetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
Rzeczywiście jaskra posiada kilka odmian, z których najczęstszą postacią jest jaskra tak zwana pierwotna otwartego kąta.
Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Ona rzeczywiście przebiega w sposób podstępny, początkowo bezobjawowy. Nazywa się ją czasem takim podstępnym złodziejem wzroku, bo zanim spowoduje pierwsze odczuwalne przez pacjenta objawy, nieodwracalnie niszczy nerw wzrokowy.
Czy są szanse na to, żeby ten nerw wzrokowy odtworzyć, wyleczyć?
Do tej pory wszystkie działania lekarskie, okulistyczne skupiały się raczej na tym, aby zahamować postęp jaskry, aby chronić przed dalszym uszkadzaniem nerwu wzrokowego. Temu służyły leki obniżające ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, leki neuroprotekcyjne, leki poprawiające krążenie krwi w obrębie nerwu wzrokowego. Nie było jednak możliwości jakichkolwiek, aby odtwarzać uszkodzony nerw wzrokowy. Uznawano, że to, co zostało zniszczone nieodwracalnie. Pewien element nadziei, światełko w tunelu, pojawiło się wraz z rozwojem technologii uzyskiwania i wykorzystywania komórek macierzystych. Te komórki macierzyste to kwestia bardzo kontrowersyjna. Kontrowersyjna i pod względem ich uzyskiwania, i pod względem ich możliwości, i pod względem ich praktycznego wykorzystania. Jeśli chodzi o uzyskiwanie komórek macierzystych, to tak naprawdę komórka, o której z całą pewnością możemy powiedzieć, że ma potencjał rozwoju w każdym dowolnym kierunku, dowolnej tkanki i narządu organizmu, powinna być uzyskiwana z ludzkiego zarodka. W niektórych krajach było to wykonywane, jest to wykonywane, ale budzi kontrowersje etyczne. Z drugiej strony taka komórka podawana pacjentowi jest traktowana jako tkanka obca i odrzucana, tak jak przeszczep, i wymaga stosowania leków chroniących przed odrzutem tego przeszczepu. Ostatnio jednak uzyskano komórki macierzyste z tkanek pobranych od dorosłego człowieka, z tkanki tłuszczowej, z tkanki skóry, poprzez inżynierię genetyczną i sterowanie aktywnością genów. Udało się uzyskać komórki, które potrafią różnicować się pod wpływem różnych zewnętrznych bodźców w kierunku wybranych przez nas komórek, w tym również komórek narządu wzroku. Trwają prace nad wykorzystywaniem komórek macierzystych do regeneracji właśnie nerwów wzrokowych w jaskrze, jak również do regeneracji różnych komórek siatkówki w chorobach dystroficznych siatkówki. Tym niemniej do tej pory wszystkie te eksperymenty prowadzone są wyłącznie na zwierzętach, mają charakter eksperymentu naukowego. Sukces jest zróżnicowany, czasem większy, czasem mniejszy. Na pewno daleka droga jeszcze do tego, aby uznać tę metodę za skuteczną i bezpieczną. Tym niemniej na pewno zapala, jak powiedziałem, światełko w tunelu i rodzi potencjalne nadzieje na przyszłość.
Ale póki co warto zapobiegać jaskrze, szukać rozwiązań, które są uznane przez medycynę konwencjonalną i zapobiegać tym objawom, które są szkodliwe dla wzroku.
Absolutnie w dzisiejszych czasach podstawą jest profilaktyka jaskry i jej wczesne leczenie. Tak więc każdy dorosły człowiek dobierający okulary u okulisty powinien przejść profilaktyczne badanie w kierunku objawów jaskry, a w przypadku jakichkolwiek niepokojących cech być dalej kontrolowany i powinien jak najszybciej włączyć odpowiednie leczenie.
A jakie są pierwsze sygnały jaskry? Kiedy powinniśmy się czuć zaniepokojeni? Kiedy powinniśmy się udać do lekarza okulisty?
Właśnie cały problem w tym, że ta najpopularniejsza postać jaskry, otwartego kąta, początkowo nie daje żadnych objawów. Więc pacjent nie wie, że ma trafić do okulisty. I to jest rola właśnie okulisty, który przy dobieraniu okularów powinien to badanie u osoby 40-kilkuletniej po raz pierwszy wykonać i później kontynuować to przy kolejnych wizytach kontrolnych. Tylko te rzadsze postacie jaskry, jak jaskra zamkniętego kąta, bądź zaawansowane postacie jaskry otwartego kąta, będą dawać objawy w postaci zaburzeń widzenia, w postaci bólu oka, w postaci ubytków w polu widzenia. Natomiast początki, tak jak powiedzieliśmy, są podstępne i dla pacjenta nieodczuwalne. Wśród metod, które stosujemy profilaktycznie, aby zapobiec dalszemu rozwojowi jaskry, bo jaskra to jest choroba, z którą się żyje, z którą trzeba nauczyć się żyć i trzeba ją po prostu opanować i oswoić sobie. Do tych najpopularniejszych metod leczenia czy profilaktyki postępu jaskry należą przede wszystkim różnego rodzaju leki stosowane w postaci kropli do oczu, które muszą być regularnie i przez długie lata stosowane. W przypadku ich nieskuteczności istnieje możliwość stosowania zabiegów wykonywanych laserem, a w przypadku ostateczności i bez efektów wcześniejszego leczenia, leczenie operacyjne, chirurgiczne w postaci zabiegów przetokowych czy wszczepiania specjalnych implantów.
Czy jaskra musi kończyć się ślepotą?
Oczywiście nie. Powinna być wykryta wcześnie i właściwie leczona, nie musi doprowadzić do tak skrajnych następstw. I również najnowsze eksperymentalne badania wskazują na nowe drogi i nowe możliwości na przyszłość.
Profesor Maciej Krawczyński, lekarz okulista genetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego bęc. Książkę pod takim tytułem napisała Agatha Christie. To znaczy, książka ma inny tytuł po angielsku, bo wyliczanka angielska brzmi trochę inaczej, ale bardzo słusznie tłumacz wybrał taki wierszyk. Historia jest bardzo zabawna. Myślę, że to książka, którą polecam wszystkim, którzy nie lubią Agathy Christie, która jest poważna, której bohaterowie albo Hercules Poirot, albo Miss Marple rozwiązują jakieś poważne problemy kryminalne. Ta historia jest zabawna, to jest inna twarz Agathy Christie. Bardzo często zapominamy, że ona oprócz kryminałów serio, gdzie rozważa sprawy zbrodni, pisze kryminały, które też są co prawda okraszone dwoma trupami czy trzema, ale jest raczej książką zabawną i rozrywkową, pokazuje w sposób bardzo ironiczny społeczność angielską lat 50. lub 60., to jest dokładnie przełom lat 60. i 70., przypuszczam, bo młodzi ludzie zaczynają nosić długie włosy, słuchać dziwnej muzyki, to znaczy rozumiem, że rock'n'rolla, podróżować autostopem po Europie i mieszkać w wielkich domach studenckich, to znaczy są to prywatne kamienice, których prowadzą jacyś tajemniczy ludzie, wynajmują studentom, no i tam dzieją się rzeczy, jak to u Agathy Christie, z lekka kryminalne, wszystko dotyczy przemytu narkotyków, o właśnie narkotyki wtedy wchodzą po raz pierwszy, trochę diamentów też się przemyca. Przy okazji, jak powiedziałem, trzy trupy, ale tak by nie jest ważne. Ważna jest zabawa domu studenckiego i takie wyliczanie, na kogo teraz padnie, kto teraz zginie.
Entliczek, pętliczek.
Tak, na kogo i bęc tutaj znaczy dużo więcej niż tylko, czy ktoś będzie szukał, czy ktoś będzie gonił, czy ktoś będzie w tej czy innej drużynie. W każdym razie, czytając tą książkę Agathy Christie, przypomniałem sobie inny jeszcze wierszyk, to znaczy inną zabawę. Dzielono podwórko na dwie drużyny. Były takie zabawy jak w strzelaninę i w inne gry dwa ognie. Chyba się jeszcze grało, ale pamiętam, że jak pojechałem po raz pierwszy do Puszczykowa, gdzie moi rodzice kupili działkę, tam dowiedziałem się, że dzieli się na many, czyli dwa zespoły to są dwie many i się te many weluje. Nie wiem, czy pan zna takie sformułowanie. Welujemy many. Więc Agatha Christie też weluje many, sprawdzając, kto przeżyje, czyta Henryk Drygalski. Polecam bardzo.
Polecał Paweł Kamza.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.